Witam serdecznie na kolejnym wydaniu, pierwszym w październiku naszego programu Bez Montażu. W naszej redakcji dzisiaj gościmy Jacka Studzińskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność.
Dzień dobry Państwu.
Aleksandra Mówczyńskiego, radnego powiatowego Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Adama Gogacza, działacza chojnickiego SLD.
Dzień dobry Państwu.
Rozpoczniemy od tematu, który wywołało Stowarzyszenie PHS, dlatego Pana Jacka gościmy. W ubiegłym tygodniu stowarzyszenie wysłało list do burmistrza Arseniusza Finstera, aby zastanowił się nad ograniczeniem ewentualnych wydatków budżetowych, zweryfikował zakres zaplanowanych inwestycji. Na razie jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Pana burmistrza. Około środy mamy otrzymać. Ale może na początek przewodniczący pan Studziński nam troszeczkę rozszerzy, jaka była intencja tego listu, co leżało u podstaw napisania
jego. Panie redaktorze, szanowni państwo, no sami widzicie, że sytuacja w kraju, jak również w mieście, no staje się coraz gorsza. Jednak ten kryzys zaczyna być zauważalny i my jako stowarzyszenie uznaliśmy, że należy pewne kwestie wydatków przeanalizować, jak również zakres inwestycji, o których Pan wspomniał, bo w eter z innych mediów poszła taka informacja, że my jako PHS chcielibyśmy ograniczenia inwestycji. To jest nieprawda. Ja przywołam to zdanie, że mając na uwadze wzrastające zagrożenie objęcia naszego miasta skutkami kryzysu, zwracamy się z prośbą o ograniczanie wydatków oraz zweryfikowanie zakresu planowanych bądź realizowanych inwestycji. I tutaj, jeżeli chodzi o ten zakres, to on może być w kwestii wielu inwestycji, jak również w danej konkretnej inwestycji, bo można sobie zaplanować pokój, gdzie będą złote klamki i jakieś pieniądze to będzie kosztowało, ale no, widać, że może środków zabraknąć, to należy dokonać weryfikacji i przemyśleć to od nowa i na przykład ze złotych klamek zrezygnować.
Panie przewodniczący, może kilka przykładów takich inwestycji.
Znaczy, ja powiem tak, że my jako stowarzyszenie celowo nie chcieliśmy wchodzić tutaj w szczegóły, bo to nie jest naszą rolą. Jest to rolą Rady Miejskiej Chojnic, bo została w wyborach powszechnych wybrana. Jest koalicja większościowa w tejże Radzie i to przede wszystkim Rada powinna się nad tym zastanowić wraz z burmistrzem, jakie inwestycje w jakim zakresie realizować, a z czego można by zrezygnować. Ja tylko chciałbym przypomnieć, tak dla przykładu, oczywiście ja tutaj nie mówię ani tak, ani nie, ale chociaż jeżeli chodzi o Centrum Kultury, to chciałem Państwu przypomnieć.
Czyli tak zwane Bałtury być może.
No być może Bałtury, ale chciałem przypomnieć 2011 rok, lipiec. Konkurencyjny portal podał informację, że koszt będzie od 10 do 11 milionów. W Radiu Weekend...
Taki był warunek konkursu.
Tak, w Radiu Weekend 20 września mowa jest już o 15-20 milionach złotych. Potem znowu szkolnice KON 16 listopada mowa jest, że po cichu mówi się o 20 milionach złotych wraz z wyposażeniem i 20% VAT-em. Następnie 28 listopada mowa jest chyba na sesji Rady Miejskiej sięgać będzie 24 miliony złotych i na tej sesji...
Netto czy brutto?
Słucham?
Netto czy brutto?
24 miliony netto i 29 listopada twórca projektu, pan Janusz Pachowski, o ile sobie dobrze kojarzę, też mówi o tym, że koszt realizacji będzie 24 miliony netto, brutto 30 milionów, czyli w ciągu niespełna pół roku inwestycja kosztuje, tutaj miała 10-11, 30 milionów złotych. No, należałoby tutaj o czymś pomyśleć. A chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zauważyliście Państwo, że w Chojnicach, czy w okolicach, w samych Chojnicach i w okolicach powstają dwie galerie. Tak? W galeriach, z tego co ja wiem...
Handlowe, nie sztuki.
No, ale inwestorzy planują tam wybudować kino 3D, tak? Bo mowa jest o kinie 3D i w jednej i w drugiej
galerii. Pan Mariusz Sobor na pewno, a tak. Czy Rak, to zastanawia się.
Ale zastanawia się i myślę, że tutaj należałoby też się zastanowić nad tym, bo w Centrum Kultury również miało być kino 3D. czy w takim układzie jest sens robienia trzeciego kina 3D, jeżeli tutaj prywatni inwestorzy chcieliby to zadanie realizować. Być może, że tutaj należałoby korekty dokonać. Mówię, to nie jest, to jest nasza decyzja. Jeszcze, może, jeszcze jedno zdanie. Moje osobiste zdanie jest takie, bo ja teraz ostatnio też na jednym z portali czytam o kwestii, tam było dyrektorów, takiej kandydatury pojawiły się.
Na Chojnickie Centrum Kultury.
Tak, tak, na Chojnickie Centrum Kultury. I mnie się na przykład wymieniono tam nazwisko pana Zenona Graszka. I ja muszę powiedzieć, że mnie się na przykład jego spojrzenie na Chojnicki Dom Kultury bardzo spodobało, że generalnie Chojnicki Dom Kultury powinien realizować, zadania typu tworzenie kółek.
Dobra, ale o tym nie mieliśmy, to nie jest temat dzisiejszego spotkania. Panie Adamie, gdyby pan był miejskim radnym, co pan by powiedział burmistrzowi na najbliższej sesji, jeśli chodzi o taki wniosek?
No może zacznę od tego, że nie bardzo mogę burmistrzowi powiedzieć, że nie potrafię liczyć, bo jednak on wywodzi się z SLD.
A tak, no był tak, jakiś czas, tak, ale nie powiedziałbym, że się wywodzi.
Stąd zaczął.
No, w uniwersytecie.
Tak, powiedział Leszek Miller
wcześniej.
Lewica musi zarobić, żeby prawica sobie mogła porządzić. Także, ale na ręce trzeba patrzeć. I tak jak pan Jacek tu mówi, uważam, że gdybym był radnym, tylko że jako jeden radny w opozycji, no to, to mogę sobie pogdybać.
Panie Adamie, ja myślę, że SLD nie będzie miało tylko jednego radnego.
Nie, były gdybym, czasy, że teraz, wiele teraz gdybym był, tak? Oczywiście, że jak przejmiemy władzę za 3 lata, to tak. To,
za 2.
To będzie, no już za 2 tutaj w samorządowych, tak jest. Chodzi mi o to, że na pewno nie powstrzymywać inwestycji. Chwała burmistrzowi za to, że chce i działa. Tylko patrzeć mu na ręce. I jemu, i całej ekipie. Dlatego, że to, co tu pan Jacek mówi, zaczynamy od 11 milionów, a kończymy na 30. Coś tu jest nie tak. Tak samo przejdziemy pewnie też do tego tematu Parku Tysiąclecia. Tam są, że tak powiem, kolokwialnie utopione, i to dosłownie utopione, potworne pieniądze. Nieracjonalne, moim zdaniem, wydawane środki są. Tak samo i z funduszy unijnych. Ale to nie jest tylko w Chojnicach. Mamy w całej Polsce tego rodzaju przykłady. Lekką ręką wydajemy pieniądze.
Ja myślę, że takim sztandarowym przykładem jest most zwodzony, którym być może później
wrócimy. Tych sztandarowych przykładów jest masa, cała masa. Chodzi o to, że to są bardzo dobre pomysły. Fajnie, że one są realizowane, bo muszą być. Nie może być tak, że nie. Ale jakim kosztem? Niech ktoś to racjonalnie wyliczy, no bo różnica 11 a 30 milionów to chyba troszeczkę jest nie halo, że tak
w ciągu pół roku.
W ciągu pół roku. Także tu bym spojrzał na to, no ja zresztą podczas kampanii wyborczej na burmistrza była konferencja prasowa 3 kandydatów i ja zadałem burmistrzowi pytanie. Tak jest. Ja zadałem burmistrzowi pytanie, czy zgodziłby się powiesić taki licznik Balcerowicza na ratuszu.
Tak, no, co jest w Warszawie na lądzie.
Tak jest. Ile zadłużamy się dziennie? Ile miasto zadłuża się dziennie? Z godziny na godzinę.
Co odpowiedział?
No, odpowiedział mi, żebym ja swój powiesił. No, odparłem na to, że proszę bardzo, ja mogę powiesić, ale czy on powiesi ratusz? No, że ja mam swój powiesić. No, takie trochę lekceważące podejście i ma coraz to bardziej się to pogłębia, z całym szacunkiem, panie Arseniuszu, ale u pana się to pogłębia, tak jak zresztą w całej ekipie rządzącej w tej chwili, bo już przesiąk liberałami i w tej chwili już nie za bardzo liczy się z jednostką. To już ma małe znaczenie w tej chwili. Także ja uważam, że i tak jak zresztą SLD taki zawsze punkt widzenia miało. Nie teraz skupiać się na jakichś oszczędnościach, tylko tak jak pan tu mówi, niekoniecznie trzeba złotych klamek.
Dokładnie. Dokładnie. Panie radny, co jako radny powiatowy może pan o tym miejskim, może spór za duże słowo, miejskiej dyskusji powiedzieć, ocenić?
Rozważając inwestycje w czasie kadencji, czy w przypadku pana Finstera kilku kadencji, zapewne trzeba stosować się do takiej maksymy mówiącej cokolwiek czynisz, część roztropnie i poczaj końca. Nie zawsze chyba tak jest. I zarówno w przypadku powiatu, miasta, innych samorządów jest bardzo dobrze wydawać, co się ma. Wiemy, że polskie samorządy są skrajnie już zadłużone. Granica jest około w tej chwili możliwości 60%, ponoć do roku 2014, potem się mają zmienić przepisy. No właśnie, i co dalej? Należy też zwrócić uwagę, że przy zadłużaniu się, przy realizowanych inwestycjach potrzebnych, bardziej, mniej potrzebnych, roztropnie rozważać, które za ile, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, jest bardzo ważne. W tym momencie trzeba też zwrócić uwagę, że przyjdą inwestycje bardzo potrzebne. I co wtedy, jak nie będziemy mieli tych pieniędzy?
No bo obsługa zadłużenia.
Dokładnie.
Kosztowała.
W związku z powyższym musi być pozostawiona pewnego rodzaju rezerwa na te inwestycje bardzo potrzebne. Bardzo pilne inwestycje. Jestem za inwestycjami, co koledzy powiedzieli, ale roztropnymi. Bardzo roztropnymi. Proszę Państwa, nasi sąsiedzi zachodni liczyli, liczą i będą liczyć. Kiedyś mówili, każdą markę oglądali, prawda? Życzyłbym samorządowcom, tym, którzy decydują, bo tak mówiąc o radnych, chciałbym jedną rzecz powiedzieć, to w przypadku powiatu. Oczywiście radni decydują, ale nie zapominajmy, że radni wybierają zarząd. Zarząd ma większość. Więc to, co przedłuży,
powiecie tak.
Więc to, co powiecie, przedłuży zarząd, radni przegłosują. Wobec powyższego nauczmy się oszczędzać. Może dzisiaj trochę to już późno, prawda, bo zegary zaczęły tykać.
Gdzieś tam są, ale jest granice. Połowa kadencji może jeszcze.
Okej, okay, ale redaktorze, są
granice. Nie połowa pieniędzy,
są no granice tak. Gdzieś, prawda? Wobec powyższego zgadzam się, zweryfikować, odejść od tych przysłowiowych złotych klamek.
A nad jakimi inwestycjami powiatowymi pan by, że tak powiem, widział na dzisiaj zaplanowanymi wstępnie? Widziałby pan, że są zbyt rozdmuchane, za szybko robione, zbyt duże?
Panie doktorze, to nie jest z dnia na dzień. Inwestycje ciągną się od dłuższego czasu. One są planowane. Część jest zrealizowanych. Oczywiście należy zwrócić uwagę na fakt, że powiat jest jednostką mniej dochodową. Wobec powyższego to wydawanie powinno być bardziej roztropne. No niestety nie zawsze tak było. Chociażby wspomniany most zwodzony, który w trakcie realizacji byliśmy przeciwni. Portal Adam Chojnicki.
Biznes właśnie, Chojnice.
Chojnice, źle funkcjonujący. Prawda?
A CEF?
Jeśli powiem CEF, to od razu co niektórzy powiedzą, że jestem przeciwny edukacji czy innowacjom. Ja nie jestem przeciwny, proszę Państwa. Jestem nauczycielem od urodzenia, że tak powiem, jestem za edukacją. Tylko za jakie pieniądze? Właśnie o to chodzi. Przepraszam,
to kosztów funkcjonowania
dzisiaj jest na to, prawda? Żeby tak olbrzymie pieniądze, bo koszty są olbrzymie, prawda? A odzysk tych środków w środku celu nie jest tak duży. Natomiast jak już on jest, to pan redaktor zna moje zdanie.
Na sesji nieraz pan artykułował.
W którym mówię, zapraszam inne samorządy, proszę Państwa, do współfinansowania celu.
Jeśli chodzi o inne samorządy, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, i to pozytywnym, ruchów, jakie wykonuje ściągających inwestorów wójt gminy Chojnice. Gmina będzie miała naprawdę wkrótce duże dochody i z tytułu elektrowni wiatrowych, i z tytułu na przykład centrum handlowego, czyli galerii Brama Pomorza. Inwestycje, które tam są, powstają, często współfinansuje i miasto Chojnice, i powiat Chojnice, że nie wspomnę, tak jak i w każdym samorządzie, i środki unijne, czyli port jachtowy, układ drogowy Chojnice, Charzykowy, czy wspomniany już kilka razy most zwodzony. Myślę, że i tak samo wzrastają dochody gminy z tego powodu, że coraz więcej majętnych mieszkańców naszego miasta tam się przeprowadza. To też o tym trzeba pamiętać. Dzięki temu ich udział w podatku dochodowym nie trafia do naszego miasta, a do gminy Chojnice. Może tędy droga, żeby domknąć budżet kolejnych lat. Panie Jacku, jak pan to myśli? Żeby tak już podsumować naszą dyskusję, bo ten temat jakby towarzyszenie PHS wywołało. No,
myślę, że pan wójt generalnie ostrożniej wydatkuje środkami publicznymi. Tak mi się przynajmniej wydaje. No może nie jestem obiektywny tutaj, ale takie wrażenie mam. Natomiast jeżeli chodzi o miasto Kolnice, no są inwestycje, które generują koszty. Ja przypomnę chociażby super toaletę, gdzie jedna osoba może wejść i to w ciągu godziny ile. Sprzedano toaletę
przy gimnazjalnej.
Przy ulicy Gimnazjalnej, gdzie uważam, że tam należało czy wybudować kamienicę i na dole powinny być toalety dla wielu osób, bo tam ta nie spełnia, ona nigdy się nie zarobi, już o tym mówiono. Czyli to jest niecelowy, myślę, wydatek. Następne dwie automatyczne planuje się w Parku Tysiąclecia. Też jestem ciekawy, jak one będą wyglądały i jaki będzie ich koszt i tak dalej, bo ta przysłowiowa osoba, która w tych tradycyjnych toaletach się tą higieną zajmuje, też jakieś miejsce pracy jest, a mówienie, że jakieś oszczędności będą, ktoś te inne toalety, te automatyczne będzie się obsługiwać i obsługuje. To jest jedna rzecz. Weź sobie masz te muzeum Janusza Czebiatowskiego. No, proszę mnie sprostować, ale około 100 tysięcy złotych utrzymanie roczne kosztuje. No, a tak szczerze mówiąc, gdyby przeanalizować, ile ludzi tam chodzi, no to czy sens jest w ogóle tej inwestycji? Bo przez 5 lat to jest 500 000 złotych, które można by przełożyć na inwestycje miejskie, czy to budowę dróg, czy chodników, czy jakiejśkolwiek innej infrastruktury. Także tutaj myślę, że nie są do końca przemyślane, że niektóre inwestycje są rzeczywiście kosztochłonne, bo w utrzymaniu kosztują. Zresztą pan redaktor sobie przypomina, jaki był problem z utrzymaniem kortów na ulicy Żwirki Wigur. No, przez wiele lat wielki problem. No, dzisiaj mamy kilka orlików. Ja też nie jestem przeciwny orlikom. Dobrze, że one są. Ale też tak się zastanawiam nad tym, czy... To nie chodzi o czy za dużo, ale czy tak wypasione, kolokwialnie mówiąc, w szatnie, w sanitariaty, czy aż taka potrzeba była. Chłopcy z boiska przyjdą, zagrają, do domu przyjdą, wrócą i się wykąpią i sprawa załatwiona. Za chwilę trzeba będzie to też remontować i trzeba mieć na uwadze, że te inwestycje, one...
No ale z tym się miasto liczyło, biorąc dotacje na ich budowę.
No tak, ale jeżeli będzie wiele takich inwestycji Panie redaktorze, jest jedna kwestia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Tam jest zapis, że załóżmy inicjatorzy, ktoś coś chce zrobić, to musi się wykazać, ile to będzie budżet kosztowało. Jest tam taki zapis mniej więcej, nie? A jeżeli chodzi o te inwestycje, no też ja bym chciał widzieć wyliczenie, załóżmy, danej inwestycji, ile ona będzie budżet kosztowała. To być może radni też by troszeczkę się zastanowili, czy rękę podnieść.
Miejmy nadzieję, że te uwagi trafią do adresatów i władze miejskie i radni wezmą sobie je do serca. Kolejnym tematem naszej dyskusji będzie ocena dotychczasowej współpracy władz miasta i powiatu. I to właśnie było jednym z głównych przyczyn, że pana Olka Brówczyńskiego, radnego powiatowego, zaprosiłem dzisiaj do naszej redakcji. To dotychczasową współpracę właśnie miasta i powiatu, władz miasta i powiatu w kontekście takich, można powiedzieć, przedsięwzięć jak właśnie utrzymanie, wspólne ewentualne utrzymanie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego, niedoszła współpraca w kontekście propozycji powiatu na źródło zamiany nieruchomości. Pomiędzy miastem a powiatem chodziło o nieruchomość przy ulicy Jeziornej, po byłej poradni psychologicznej na salkę gimnastyczną przy Konwikcie. Są też tematy, które dosyć dobrze się układa współpraca, mam wrażenie, czyli współpraca, chodzi o realizację projektów drogowych. Ostatnio najgłośniejszym, prawdopodobnie jednym z najdroższych, to będzie wspólne sfinansowanie z panem Mariuszem Sobolem, inwestorem Galerii Wiktoria, układu przebudowy układu drogowego właśnie w pobliżu tej inwestycji. Jak ją oceniacie? Panie Aleksandrze, prosiłbym, żeby pan rozpoczął jako doświadczony samorządowiec powiatowy.
Trudno jest wystawiać co najmniej dobrą ocenę. Trudno. Nie chciałbym zaniżać tej oceny, wystawiając ocenę co najwyżej dostateczną. Być może, że należałoby tak powiedzieć, być może, nikogo nie urażając. Ta współpraca powinna być określona znacznie wcześniej, po wyborach samorządowych, wtedy kiedy się konstytuuje zarząd, jest wybrany burmistrz, Być może, że wtedy tydzień, dwa po na konwencie wójtów, burmistrza, jednego, drugiego, trzeciego, starosty, określić ramy współpracy. Jestem z zaplanowaną współpracą. To nie jest taki długi okres, 4 lat. Może skupiłbym się na inwestycji zwanej obwodnicą chojnicą. Uważam, że tam chyba zabrakło do końca współpracy pomiędzy...
Chodzi o planowanie węzłów pewnie.
Dokładnie. Zabrakło chyba, ponieważ dzisiaj spijamy tego koszty. Inaczej ta sytuacja dzisiaj jest dla nas utrudnieniem. Pytanie, cieszmy się, że mamy obwodnicę. Uważam, że można było poczekać jeszcze rok, dwa, postawić na swoim. Byłoby inaczej. Sprawę jeszcze kontynuuję, jestem przy obwodnicy sygnalizacji świetlnej w stronę Czerska, czyli na końcu...
Trochę trwało, nie wiem, powstało.
Musiały być wypadki śmiertelne. Mm. Jako radny monitorowałem.
Jako dziennikarz byłem kilka razy w tym miejscu, z tej okazji, niestety.
Myślę, że o taką współpracę chodzi, ja nikogo nie oceniam, ale są możliwości, kiedy to trzeba usiąść, prawda, metodą burzy mózgów pewne kwestie zacząć rozstrzygać. CEF. Panie redaktorze, zanim powiedzieliśmy A, już było B, czy C, D, usiądźmy. Chcemy rewitalizować młyny. Proszę zobaczyć, co się tam stało teraz. Przepiękny młyn po rewitalizacji. Okropnie stojący budynek. Prawdopodobnie tam mają być mieszkania.
Biurowe, ten zaraz przy ulicy.
Tak, przy ulicy. Mm-hmm. Więc jeśli tam ma powstać centrum edukacyjne, to proszę Państwa, no, należało wtedy usiąść. Na sesji pana burmistrza, powiatowej sesji, w przerwie zapytałem, prawda, między innymi o współpracę, współfinansowanie czy finansowanie CEF-u, i możemy porozmawiać w tym temacie. Sesja to była rok temu, w październiku. Prawda? Temat ten wielokrotnie podnosił. Dlaczego wówczas panowie nie usiedli do stołu, nie rozmawiali? Dzisiaj może byłoby to na innym etapie, nie byłoby tego biurowca, a byłby cały, prawda? Cały teren czy obiekty edukacyjne. Jestem za współpracą, natomiast nie wówczas, kiedy inwestycja się zakończy na etapie planowania. Stąd taka ocena nie jest za wysoka. Wcześniej w temacie pierwszym wspomniałem o tak zwanym racjonalnym wydawaniu, że czekają nas wydatki. Wspomniał pan redaktor o przyszłym rondzie ulica Zielona.
Prawda? Tam to 2 ronda i cała nowa Zielona.
Tak, proszę państwa, no niedawno był wypadek. Mm. Dobrze, że to się tak skończyło. Dzieciaczki wypadek uczestniczyły.
Tak, tam już.
Wielokrotnie tą trasą jeżdżę. Wjeżdżając do ulicy Zielonej.
A codziennie 2 razy co najmniej.
Wjeżdżając do ulicy Zielonej, patrząc w stronę Mickiewicza, proszę Państwa, tam trzeba się zatrzymać, bo jest kąt ostry. Tak. Bądź jakby ktoś spojrzał w kręsły, bo kąt głowę trzeba.
Bardzo niebezpieczny jest.
Więc ów pan, który jechał, doświadczony rzekomo kierowca, mówi on tak, trasy nie znał, nie wiem, czy GPS mu pokazał taką trasę, że tam powinien być znak stopu. Tak naprawdę.
Ja jeszcze napisałem, że
apeluję do drogowców, póki jeszcze jest takie, a nie inne rozwiązanie, postawcie, szanowni drogowcy, znak stopu. Zaraz po prawej stronie zamienią. Tam się zatrzymajmy. Ja się zatrzymuję. Żeby zajrzeć, co tam jedzie z prawej strony, od strony Mickiewicza. Apeluję, dopóki jeszcze nie ma. Więc mówiąc, tu trzeba znaleźć środki na to, teraz pieniądze. Jestem na tak jak najdalej tej inwestycji, cieszę się z tej współpracy, jak pan dyrektor powiedział, jest współpraca. Kiedyś wspomniałem o współpracy, proszę Państwa, o rozwiązaniu innym jeszcze, przepraszam, słowo o współpracy pomiędzy samorządami, bo w swojej kampanii wyborczej też mówiłem o współpracy pomiędzy samorządami w obrębie powiatu i między sąsiednimi ościennymi powiatami. Była droga krajowa w stronę obwodnicy, w stronę Człuchowa. Od Topoli.
Teraz to jest gminna, nie?
Rozumiem, była droga krajowa. Od Topoli, gminy wójta Marciniaka, który swego czasu radził, i on powiedział, że na chęcie by się tej drogi pozbył. Ale przecież tam są domostwa gminy Czuchów i budujące się ludzie. I w ramach schetynówki 6 samorządów, 3 w obrębie powiatu chojnickiego, 3 członkowie.
Wspólny wniosek, żeby powstał.
Tak, ja o tym mówiłem. Nie doszło do tej realizacji. Więc proszę Państwa, Współpraca pomiędzy samorządami to jest taki efekt synergii, wartość dodana. Prawda? O wiele więcej uzyskamy dzięki tej współpracy. Życzę, by ona była jeszcze lepsza, bo jest ona, na pewno jest ona dostateczna, to nie jest może tak źle, jeszcze lepsza, by była zdecydowanie w zakresie inwestycji, chociażby tych, o których powiedziałem.
Panie Jacku, a jakie Pan ma obserwacje, wrażenia, przemyślenia?
Znaczy, ja muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o
ten temat,
o współpracę powiatu z miastem Chojnice, to widzę pozytywy, widzę też negatywy. Do tych pozytywnych spraw to chciałbym tutaj wymienić, bo...
Których więcej?
No myślę, że jednak tych pozytywów widzę więcej. A chciałbym tutaj wymienić chociażby przebudowę dróg typu ronda. Jeżeli nie, to proszę mnie sprostować, jeżeli się mylę. Rondo na ulicy Lichnowskiej, myślę, tak, że tam była powiatowa, współpraca była z Urzędem Miejskim Chojnice, tak, samorządem miejskim.
Tam był jakiś wkład.
Rondo Warszawska, Dworcowa, też powiat i też była współpraca. Rondo ulicę Wyszyńskiego, 14 lutego Brzozowa, też wydaje mi się, że to jednak...
Nie, to jest wojewódzka.
To była wojewódzka.
No spółki z budżetem miasta.
Z budżetem miasta. No tutaj akurat dobrze, że z województwem też tego typu współpraca, bo te akurat rozwiązania potrzebne były i widzę jako pozytywne. Natomiast o tym też na sesji mówiłem, ja bardzo nieprzychylnym okiem patrzę na most zwodzony w Małych Schodniach Gacza. Tutaj uważam, że to jest moim zdaniem fanaberia. Nie na te czasy. Być może, że jeżeli byśmy byli bardziej bogatymi samorządami, no to moglibyśmy decydować na to. Mimo to, że w dużej mierze będzie to sfinansowane ze środków unijnych. No ale środki unijne to są też nasze wspólne pieniądze, bo my jesteśmy w Unii Europejskiej.
Tak, tam jest też wkład naszego kraju.
Tak, i też trzeba myśleć o tym, że to są pieniądze, które no mogłyby być chociażby na jakieś moc zwodzone na żławach bardziej potrzebne.
Albo na ścieżki rowerowe.
Albo na ścieżki. No,
maszruta
też jest dobra sprawa. Też przychylnie na to patrzę, chociaż
ludzie, szkoda, że jesteśmy coraz starsi.
Częściej rowerami jeżdżą, to mają obiekcje co do nawierzchni, że takie głosy widziałem też na forach internetowych, że ta ścieżka rowerowa nie powinna jakoś się odbiegać.
Prezydent Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, wprowadziła rozporządzenie, że u niej w Warszawie tylko z asfaltu będą ścieżki rowerowe.
Także widzę pewne pozytywy, jeżeli chodzi o te kwestie.
Panie Adamie, pan ja tu mogę jako tylko najbardziej zielony, może bym tak powiem, w tym towarzystwie.
Tak.
Choć nie jest pan z PSL-u.
No nie. Bardziej tu może obserwacji mam. Myśleć to jak myśleć. Życzyłbym sobie i wszystkim obywatelom, państwu, żeby jednak współprace były owocne, polegały na licznych porozumieniach, a nie tam na zbędnych sprzeczkach. Ale tak tutaj dodam, że nie do końca zgadzam, panie Jacku, z tym mostem zwodzonym. Bo zawsze jest nieodpowiedni moment na takie nietypowe inwestycje, a jak on już będzie...
A jest pan żeglarzem?
Nie, ale on będzie zarabiał swoją innością. I on będzie zarabiał.
Ja
to jest inwestycja dalekosiężna.
Ja znam żeglarza, który chyba nawet mówił, że z taką propozycją występował, chociaż przynajmniej o tym mówił, że tańszy byłby wyciąg przez ulicę po szynach, tak jak jest w innych częściach krajów, po jachtów do drugiego jeziora.
Cokolwiek, ale niech jest to coś innego. Nie popularnie. Chodzi mi o to, że ja wiem, że na żławach może byłby bardziej potrzebny, ale u nas jest u nas. Też przyciągajmy czymś ludzi. O czym ma mówić ten od pogody?
Kret.
No musi kret po coś przyjechać, żeby czymś zainteresować ludzi. No.
Tylko jest to
takie inwestycje, akurat jestem
Dla bardzo wąskiej grupy.
Dla ambasadora gminy Chojnice, pana Kuśnierewicza.
Jest to a trzeba patrzeć na potrzeby społeczne, które są ważniejsze i myślę, że trzeba tą hierarchię ważności zachować, nawet jeżeli chodzi o sięganie środków z Unii Europejskiej.
Tylko to w tym momencie trzeba patrzeć na ręce właśnie i głośno tupać. będąc radnym, nie dla bzdurnych, idiotycznych,
panie Adamie, ale nie ma pan
toalet.
Nie tak? Ma pan wrażenia, że głośniej krzyczą ci, co nie są radnymi?
No niestety.
Takie mam wrażenie z życia ostatnich 2-3 lat, obserwując wydarzenia w naszym mieście.
Głośniej krzyczą ci, co nie są radnymi, głośniej krzyczą ci, co nie są posłami.
Ja nie mówię o dosłownie przez tubę, nie?
Nie, no rozumiem. No ale też, dosłownie też. No,
też.
Znaczy, bo tutaj trzeba też patrzeć na budżety samorządów, bo tak jak mówię, są inwestycje, które potem kosztują.
Ja rozumiem.
A szuka się w budżecie potem oszczędności, na przykład w przedszkolach. I to jest znowuż kosztem rodzin, bo chociażby prywatyzacja ostatniego
pan odbiega sobie
na rodzin. Ale generalnie trzeba myśleć na uwadze, a potem się...
Szwaniolku, proszę.
Pana Jacka z mocno zgodzonym zdecydowanie. Proszę Państwa, przed realizacją inwestycji na etapie projektowania, kiedy jako radni głośno pytaliśmy o koszty utrzymania potem...
Nie otrzymał Pan precyzyjnej odpowiedzi, pamiętam.
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pytaliśmy o koszty. Koszty utrzymania cechu, koszty utrzymania mostu związanego.
To nie my, to zarząd dróg.
To jest bardzo istotne, tak? Od tego wyjdźmy, no bo przecież planując inwestycje, trzeba rozważać potem koszty, amortyzacji i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tego zabrakło. Sądzę, że bez mostu związanego byśmy sobie poradzili. Oszczędzajmy każdą złotówkę, oszczędzajmy pieniądze. Czego w przypadku kilku inwestycji, no niestety nie było. I tutaj bym się z Panem nie zgodził. Uważam, że jest to na pewno dobre rozwiązanie, aczkolwiek nam w tej chwili do końca...
Mi chodzi o to, że to jest inwestycja, która nie podlega zwrotowi teraz w tym momencie. No, gdyby tak patrzyli Niemcy, nie zbudowaliby naszego akwedukt w Fojekowie. No. Nie było.
Panie Adamie, ja mam nadzieję, że za 100 lat nasz most będzie tak samo sprawny, jak ten, który ja widziałem w Giżycku. Taki no, obrotowy. Też na kanale, jak on się nazywał, łączącym jezioro Niegocin chyba z innym. Jeszcze od siebie też 3 zdania chciałbym, no, bo o tym nie mówiliście, panowie. No niestety nie udała się, nie doszło do skutku realizacja pomysłu, które wysunęły władze powiatu, które zasadniczą częścią koalicji rządowej jest Komitet Razem dla Powiatu, którego jednym z inicjatorów powołania był pan burmistrz miasta Chojnice. Chodziło o propozycję zamiany salki gimnastycznej, która już jest, była zbędna dla zespołu szkół przy ulicy Nowe Miasto. Władze powiatu miały nadzieję, że miasto Chojnice skorzysta z propozycji i to salka trafi do dla młodzieży z zespołu szkół przy ulicy Sukienników. No niestety z interesu nic nie wyszło. Salkę ma kto inny. Miasto czeka na prawdopodobnie obniżenie ceny tej nieruchomości przy ulicy Jeziornej i sprawa utknęła niestety w martwym punkcie. Takie mam wrażenie, że można było coś wspólnie załatwić, nie udało się. Przejdźmy do ostatniego.
Jeśli można to skomentować.
Proszę bardzo.
Udało się, ja uważam. Panie redaktorze,
ale w jakim zakresie?
Już mówię, z każdym, z innego punktu widzenia. Otóż przede wszystkim bardzo bliskie sąsiedztwo Wspólnoty Szkół Katolickich Konwiktu jest koronnym argumentem, żeby szkoła otrzymała tę salę. Szkoła to ta jest szkołą od, można powiedzieć, przedszkola po maturę. Istnieje 20 ponad lat, 27 lat. Jeszcze raz powtarzam, sąsiedztwo, dosłownie kilka metrów, jest koronnym argumentem. Więc udało się. Co prawda w tej chwili jest to pożyczone. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o zamianę, sprzedaż, wycena przy ulicy Jeziornej nieruchomości, od razu, jak uradnie mówiliśmy, była zbyt wysoką wyceną, bo opiewała na 500 tysięcy złotych, więc w obecnych czasach trudno jest sprzedać, bo jak wiemy, zapotrzebowanie dzisiaj jest dużo niższe, mniejsze. Zainteresowanie kupnem nieruchomości. Więc powiat, wynajmując salę mimo że jestem radnym powiatowym, to mówię w ten sposób, wynajmując salę w centrum parku, prawda, płacąc za godzinę. Bilansując to, załóżmy, że tą salę sprzedamy za 300-350 tysięcy, prawda? On zyska pieniądze. Mhm. Jakby nie spojrzeć. Miasto natomiast nie traci póki co, więc ja uważam, że każdy na tym zyskał. Pewnie, że także jest młodzież z zespołu szkół ponadgimnazjalnych czy ulicy Sukienników. Byłem ich ambasadorem i jestem, żeby istnieli. Jak Państwo pamiętacie, miało ich nie być. Były różnego rodzaju zakusy. Prasa ukazywała to kilka lat temu. Dziwnie zbudowane, proszę zwrócić uwagę, boisko sportowe. Bardzo dziwnie zbudowane w połowie boiska.
Mhm. Tam jest wydzielona nieruchomość.
Jest wydzielona nieruchomość pod sprzedaż. Prawda, o tym władze powiatu dzisiaj. Władze powiatu milczą.
Właśnie umarł ten temat.
Temat umarł, bośmy temat podnieśli właśnie.
Był
podział tego, że czyli tak naprawdę powiat zamierzał przenieść młodzież.
No wcześniej warsztaty szkolne.
Warsztaty szkolne, Biedronka, proszę Państwa, no Biedronka w tym miejscu do szkoły. No sorry, ale był to pomysł bardzo zły, bo tam można było salę gimnastyczną budować. Ja swego czasu w latach 90. tam byłem dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego. Prawda? Gdzie była także szkoła zawodowa, w tymże budynku były warsztaty. Przepiękne warsztaty, krawieckie instalacje, gdzie można było po prostu w tym miejscu, na tej bazie stworzyć salę gimnastyczną.
Tym bardziej, że nie wiadomo, w jakim kierunku będzie reforma światowa.
Dokładnie. Mówienie, że tutaj coś miasto zmieni, bardzo mądra decyzja pana burmistrza w tym przypadku. Jeszcze raz powtarzam, mimo że jestem radnym powiatowym, koronny argument, proszę Państwa, jest taki, że tak bliskie sąsiedztwo, tak? Szkoły katolickiej, szkoły, do których chodzą dzieci, do których chodzi młodzież.
No tutaj ja też się zgadzam,
jest argumentem zasadnym.
Że jest to znaczy, argument tak, oczywiście koronny. I tylko pytanie, czy docelowo ten obiekt miałby być oddany za darmo.
Młodzież
tutaj byłaby dyskusja,
to jest kwestia ceny,
inny temat. Natomiast rzeczywiście jest w pobliżu i najrozsądniejsze było to, żeby jednak ta młodzież tam
miała zajęcia. Młodzież zespołu szkół przy Sukienników, no troszeczkę dalej ma na pewno, miała do tego obiektu niż zespołu szkół katolickich, to na pewno.
Ale polityka powiatu,
ale wiele dalej,
pozbyć się warsztatów,
wiele dalej ma ta młodzież,
żeby wiedzieli działki i tak dalej.
Do centrum.
Tylko że czasami nie wiadomo, czy nie było też planów, żeby w ogóle wygasić szkołę.
Panie Orko, z całym szacunkiem, mnie bliższa jest sytuacja szkół samorządowych niż prywatnych katolickich. Tak, powiem wprost.
Redaktorze, ponownie pozwolę się nie zgodzić z tym, gdyż te dzieci mieszkają w tym mieście.
Ja nie mówię, że to...
I jest to szkoła, której organem prowadzącym jest biskup, prawda? Natomiast zdecydowanie dzisiaj szkoły niepubliczne w Polsce mają uprawnienia szkół publicznych z pełnymi prawami, tak? Do istnienia, także pełne prawa do... Ja się cieszę z takiej decyzji, mądrej decyzji, zważywszy na ten bardzo koronny argument.
Szkoda tylko, że ta decyzja została podjęta jednoosobowo przez pana burmistrza, a nie przez Radę Miejską. Jednak mimo zapowiedzi na forum Rady Miejskiej wniosek czy uchwała w sprawie przekazania udostępnienia nie stanęła. A były takie zapowiedzi.
Ufam, że moi koledzy radni miejscy podjęliby taką decyzję. Uchwały.
Być może. Przejdźmy do ostatniego tematu. Chodzi o zmianę koncepcji zagospodarowania Parku Tysiąclecia, która miała miejsce na ostatniej sesji. Wówczas pan burmistrz zgłosił wniosek, dosyć, no można powiedzieć, zaskakujący, bo niepoprzedzony konsultacjami, czy to forum komisji, czy szerszym, jeśli chodzi o sprawy organizacji społecznych. Zmiany koncepcji zarządzania parków, że zamiast amfiteatru w tym miejscu ma stanąć obiekt gastronomiczny, najlepiej karczma w stylu kaszubskim. Pewno wszyscy pamiętamy, z jakim pietyzmem, jak szeroko były konsultowane wstępne plany, co tam ma stanąć, w którym miejscu w Parku Tysiąclecia. No, mam wrażenie, że troszeczkę możliwe, że za mało było rozmów. Teraz już po tym wniosku są planowane rozmowy, czy to z samorządem mieszkańców, czy z innymi organizacjami. Myślę, że są różne zdania na ten temat, czy to jest dobry pomysł. Chciałbym, żeby najpierw pan Jacek Sudziński, który no nieraz się wypowiadał, jeśli chodzi o funkcjonowanie parku, plany rewitalizacji, co ma tam być ścięte, czy urządzone. Może najpierw pan by jako zaangażowany w ten park przedstawić swoją opinię.
Znaczy ja powiem tak, smuci mnie jedna rzecz podstawowa, że te płuca chojnic takie przysłowiowe, one coraz bardziej się uszczuplają, bo najpierw wydzielono parking tutaj z przodu, gdzie kiedyś był pomnik i były też kwietniki, zieleniec, miejsce do spacerów. Powstaje wokół parku też coraz więcej parkingów, czyli ta zieleń jest ograniczana. A teraz miałaby być jeszcze, powstały stawy, też kosztem zieleni. Ja szczerze mówiąc, może nie byłbym...
A dzięki temu wędkarzy mają...
Może nie byłbym temu przeciwny, się pod jednym warunkiem, że doprowadzi się do tego, że faktycznie woda do parku będzie wpływała czysta, że nie będą wpływały ścieki. To jest jeden warunek, bo zaś się obawiam, że za 20-30 lat to będzie taki osadnik jak jezioro Wegner
na
trasie Strugi Jarcewskiej. Teraz planuje się wydzielić działkę 4000 metrów. Ja dzisiaj byłem, o 4000 metrów jest mowa, byłem dzisiaj parę tysiące i oglądałem ten teren. Tam jeszcze są fajne dęby w tej okolicy, dość ciekawe, jeszcze kilka fajnych drzew tam rośnie. Ja rozumiem, że to jest atrakcyjny teren, bo to jest teren po byłym amfiteatrze, tam było opalowanie zrobione, bo ja pamiętam, jak amfiteatr był budowany w latach chyba 70., jak się nie mylę, byłem dzieckiem i pamiętam, jak tam te kafary, te pale chyba 11, czy nie wiem, ile metrowe, no ale przynajmniej 5-metrowe pale były chyba wbijane w grunt, czyli teren jest przygotowany, żeby jakieś obiekty budować. To, czy tam ma być karczma, no nie jestem do końca przekonany. Uważam, że są lokale gastronomiczne wokół Parku Tysiąclecia, są sukiennice, są puby w mieście.
Może tylko tak zwany ogródek piwny wystarczy.
Uważam, że ewentualnie, jeżeli chodzi o park, to był zamysł taki, żeby był taki letni ogródek, no, żeby lody sobie kupić.
Ale słyszałem, że nikt się nie zgłosił. No. Nie było.
Znaczy ja powiem to szczerze, jako Studziński, no nie za bardzo przychylnym okiem na ten pomysł patrzę, tym bardziej jeszcze, gdzie znowuż będzie trzeba angażować środki publiczne, bo przyłącza do granicy działek mają wykonać, ma się wykonać właśnie za pieniądze publiczne, jeżeli chodzi chociażby o wodociąg czy o
firmy dostarczające te media. Tak.
Także ja uważam, że tak nie za bardzo na to patrzę.
Pamiętam, jak pan odbiera ten pomysł pana burmistrza?
Trzeba by sobie tak zadać dwa pytania. Czy ktoś za tym stoi? To, że dzisiaj nie ma chętnego, to może być, tak powiem kolokwialnie, lipa. Czy ktoś za tym stoi? No i druga sprawa, czy racjonalne myślenie, wręcz biznesowe burmistrza gdzieś w ślepą uliczkę zabrnęło? Przecież jako włodarz i mający taki wpływ na Radę Miejską człowiek mógłby spokojnie dać warunek przyszłemu ewentualnemu jakiemuś biznesmenowi, który by chciał ten teren zaadoptować. Prosta sprawa. Mhm. Rób sobie karczmy, ale ma być amfiteatr.
Dlaczego pan, że idzie zmieścić te dwa obiekty?
Oczywiście, że tak. To dzisiaj jest architektonicznie wszystko możliwe. To pytanie, dlaczego się wycofuje? Też powstaje, bo dlaczego się wycofuje?
A może pan burmistrz doszedł do
wniosku, może już nie ma pieniędzy?
Że jeden amfiteatr w centrum miasta przy bramie Czuchowskiej nam wystarczy.
Gdyby tak było, to nie byłoby tego projektu od samego początku w ten sposób realizowanego. Być może teraz po prostu brakuje pieniędzy, bo
burmistrz, trzeba będzie wydawać pieniądze na realizację tego etapu.
Bo nie wierzę, że tak jak tam było napisane zresztą w waszym artykule, że sprzedaż tej działki i pobieranie podatku od nieruchomości to przyniesie niewspółmierne korzyści
plus
i to będzie plus zamiast, tak jest, to będzie plus zamiast inwestować samemu. No to, no to tu przed chwilą omówiliśmy kilka, że tak powiem, bzdurnych inwestycji, które wystarczyłoby zredukować i jest pieniądz. I na to, i na to, i na to.
No to jakby wniosek z pierwszego naszego...
Zobaczcie, zatoczyliśmy koło i wróciliśmy z powrotem do punktu wyjścia.
A jak to widzi pan Mrówczyński?
Lat temu kilka, zanim rozpoczęła się inwestycja do nas na spacerze z małżonką w parku, spotkałem pana, z którym wymieniłem kilka zdań, mówię, proszę pana, a co tutaj teraz będzie w tym parku? Czy będzie miejsce do spaceru, do odpoczynku, cisza, oaza spokoju? No? Ja myślę, że to, co kolega Jacek powiedział, rzeczywiście trzeba powstrzymać wycinkę drzew.
Ale niektóre usychają, panie Aleksandrze.
Ale niektóre trzeba wyciąć, bo kolejne inwestycje, prawda, w tym parku pojawiają się. Tak, ogródek dla dzieci, przepiękny. Przepiękny. Byłem ostatnio, widziałem, jak rodzice przychodzą z dziećmi, dziadkowie, prawda, przepiękne. Jak najbardziej. Karczma nie, moim zdaniem. Punkty gastronomiczne drobne.
Ale w sezonie letnim generalnie.
Dokładnie, oczywiście, oczywiście. Amfiteatr tak. Jak najbardziej tak.
Może nie na dzisiaj, ale przyszłościowo.
Przyszłościowo
może.
Tak. Może. Nie na dzisiaj, przyszłościowo tak rozważyć to, prawda? Bo rzeczywiście tej kultury nigdy nie jest za dużo.
Były skargi, sam... mogę wejść na chwilkę słowo.
Bardzo proszę.
Bo były, przypomniałem sobie teraz, były skargi, że po 22 są niekiedy głośne koncerty utrudniające, powiedzmy, no, ciszę nocną, życie do późnych godzin. Na przykład właśnie Noc Poetów, ale nie tylko. Może to byłoby jakieś wyjście, że te najgłośniejsze imprezy byłyby tam.
Na przykład. Natomiast właśnie ta oaza spokoju, to miejsce wypoczynku, tak? Poza tym, no, przeróżne inwestycje kosztują. Kosztują, prawda? Mówimy o kosztach znowu, no więc rzeczywiście unijna dotacja, ale też, żeby mieć, żeby pożyczać, trzeba mieć swoje też.
Ja no to pan inwestor nie by miał, by to realizować, ale...
Ale mimo wszystko przyłącza i tak dalej. No,
to wydzielenie działki.
Wydzielenie działki, to wszystko kosztuje. Stąd uważam punkty gastronomiczne, ogólnych piwny, jak najbardziej w sezonie. Taki świetnym przykładem jest, bo często są w Malcie w Poznaniu. Widać kilka pięknych punktów gastronomicznych przy tym trasie spacerowej, rowerowej, prawda, gdzie mnóstwo ludzi wypoczywa na trawie, w lasku i tak dalej, przy Malcie. Także ja sądzę, że abyśmy od tego nie odeszli, prawda? Mhm. Bo mimo wszystko to kosztuje, a z drugiej strony, oby ten zachowany wypoczynek maksymalnie był.
Dokładnie.
To jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo też docelowo nie wiemy, co prywatni inwestorzy zrobią przy ulicy Parkowej, gdy ona zostanie budowana, gdzie była dawna kapuściarnia tak zwana, starsi chończanie wiedzą.
Może kwaszarnia chyba się
kwaszarnia, mówiło. Kapuściarnia, tak to po prostu mówiono, przy ulicy Parkowej. Może w przyszłości ktoś wymyśli, że tam akurat będzie chciał coś, jakiś obiekt gastronomiczny wybudować i to nie będzie uszczuplać już terenu parku.
Ja pamiętam, że tam na Wielu Miasta chodziłem też na przedstawienia cyrkowe. Ale chyba już teraz cyrk nie bardzo miałby się gdzie
podziać.
Gdzie rozbić w tym miejscu naszego miasta. Dobra, czy ktoś jeszcze chciałby coś w tym temacie dodać? Jeżeli nie, to dziękuję za ciekawą dyskusję. Kłaniam się. Do widzenia.
Dziękujemy. Do widzenia.